Audycja powstała przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu.
Alina Frejusz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam mojego gościa, jest nim dr Wojciech Ordon, ordynator oddziału ginekologii i położnictwa. Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry, Panie redaktor, dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, szczepimy się i z tego co wiem, zainteresowanie na początku było dość spore. Jak obecnie wygląda akcja szczepień masowych?
Punkt szczepień zorganizowany przez szpital działa już od 2 tygodni, to dosyć prężnie. Jest on w Wieluniu usytuowany przy Wojska Polskiego 32, czyli zespół szkół budowlanych. I mamy moce przerobowe, tak żeby szczepić nawet 500 osób dziennie. Tych szczepionek przybywa, do tej pory szczepiliśmy AstraZeneką, Moderną, ale od czerwca będziemy mieli też bardzo dużą ilość szczepionek Pfizera. Dlatego zachęcamy wszystkich do szczepienia się. Tutaj u nas w punkcie. Można przychodzić z rodzinami, z większą grupą osób, także nie ma problemów. Numer telefonu do naszego koordynatora to 667 05 0033. Powtórzę jeszcze raz, 667 05 0033 i pod tym numerem w godzinach 11-16 można sobie dzwonić i umawiać się. I punkt szczepień też tak pracuje od 11 do 16, od poniedziałku do piątku, w sobotę to jest 8-13.
Ale wiem, że będzie też taki weekend, kiedy osoby nie mogąc w tygodniu skorzystać ze szczepienia, będą mogły właśnie przyjść w weekend i się zaszczepić, bądź przyjechać.
Tak, ze względu na to, że mamy dosyć dużą teraz ilość szczepionek Pfizera, które też mają krótki czas wydania, będziemy czynni cały ten długi weekend czerwcowy, czyli 4-6 czerwiec i będzie można przyjść praktycznie bez zapisów. U nas się zaszczepić, dlatego wszystkich zachęcamy i z powiatu, i spoza powiatu, aby ewentualnie dzwonić się, umawiać. Jeżeli nawet nie zadzwonią się Państwo, to też postaramy się Państwa praktycznie od ręki wyszczepić.
Jakie grupy wiekowe obecnie najchętniej przychodzą na szczepienia?
W tej chwili grupy wiekowe no to są już nawet 40 lat i poniżej, w tej chwili nawet 30-latkowie już się szczepią, ale będzie również możliwość szczepienia 16-17-latków, bo takie są wytyczne, więc jak najbardziej dla młodzieży też tej 16-17-letniej będzie można ją wyszczepić. Planujemy również w związku z tym taką akcję oświatową w liceach i w szkołach wyższych, tak aby ta młodzież dowiedziała się o tym, że może przyjść się wyszczepić. Ale jeżeli mamy całą rodzinę i jeszcze są niezaszczepieni, to można młodzież wziąć. Dla młodzieży jest przewidziana szczepionka Pfizera lub Moderny.
Obostrzenia trochę poluzowały, otworzyły się ogródki, kina, teatry, mamy większą swobodę. No i powinniśmy się czuć już bezpiecznie. Natomiast jeżeli chodzi o tę taką ogólną odporność na wirusa, to nie wiem, czy w pełni jesteśmy usatysfakcjonowani jako kraj, bo jednak tych niedowiarków jest jeszcze dość sporo. Nadal się obawiają szczepionki, mimo iż tych skutków ubocznych jest coraz mniej.
Oczywiście, panie redaktor, ma pani tutaj rację i ja również bardzo gorąco zachęcam państwa do szczepienia się. Wiadomo, że ta szczepionka powstawała bardzo szybko i może nie do końca tak jak inne preparaty, które się długo bada, ale sytuacja też do tego doprowadziła. Niemniej no ja chociażby jestem pierwszą osobą zaszczepioną w całym powiecie wieluńskim i było to 4 stycznia bieżącego roku, a więc za chwilę będzie już pół roku i czuję się znakomicie. Przyjąłem preparat Pfizera, nic się nie działo. Również chciałem Państwu przypomnieć, że w momencie, kiedy Pfizera nie była, zapadła decyzja, aby szczepić nauczycieli preparatem AstraZeneki. Tych nauczycieli wyszczepiliśmy ponad 500 z całego powiatu. Oprócz objawów grypopochodnych, które są oczekiwanym objawem, tak zwanym odczynem poszczepiennym i to jest dobry objaw, bo to znaczy, że organizm wytwarza odporność, to praktycznie u żadnego nauczyciela nie wystąpiły żadne komplikacje. Więc rzeczywiście, czy to Moderna, czy Pfizer, czy AstraZeneca, możemy stwierdzić absolutnie, że ilość powikłań, jeżeli takie powstają, jest znikoma. Proszę pamiętać, że jeżeli mamy 10 tysięcy pacjentów z COVID-em, to wiemy, że z tych 10 tysięcy pacjentów między 100 a 500 osób umrze, a 1000 osób z tych 10 tysięcy będzie miało poważne powikłania po-COVID-owe, takie właśnie jak trwałe uszkodzenie płuc lub powikłania zakrzepowo-zatorowe, które też w konsekwencji mogą później doprowadzić do zgonu. Więc ta umieralność będzie większa, tylko się rozłoży w czasie. Może ktoś umrzeć po prostu miesiąc czy dwa po COVID-zie na zakrzepicę lub zatorowość. I o tym trzeba pamiętać. Natomiast ilość powikłań po przeszczepieniu AstraZeneca 10 tysięcy ludzi wynosi 1-2 osoby. Czyli mamy tutaj skalę porównawczą. 500 osób umiera po COVID-zie i jedna może umrzeć na 10 tysięcy po AstraZeneca lub mieć powikłania. No więc no, statystyka nie kłamie, matematyka nie kłamie i nawet antyszczepionkowcy wiedzą, że 2 plus 2 daje 4. I tutaj rachunek jest identyczny, tylko zdecydowanie na korzyść szczepionki, więc ja oczywiście apeluję do Państwa gorąco, szczepionek się w ogóle nie bójmy. Nie stanowią one dla nas żadnego ryzyka. Ryzyko dla nas stanowi choroba, a co więcej, choroba, którą przekażemy komuś, kto sobie z nią nie poradzi. Na przykład właśnie osobie starszej lub schorowanej.
Właśnie wiele razy słyszałam o takich przypadkach, że osoby, które przekazały ten COVID, wyszły z tego cało, a druga osoba zmarła. A jak obecnie wygląda sytuacja na oddziale COVID-owym w wieluńskim szpitalu?
Udało nam się, z czego się cieszę, po rozmowach z panem wojewodą w tej chwili oddział covidowy zmniejszyć do 25 łóżek. Dzięki temu uruchomiliśmy internę i pacjenci internistyczni mogą być w końcu leczeni w większej liczbie, bo do tej pory oddział internistyczny miał tylko 7 łóżek i było to zdecydowanie za mało. Więc mamy tutaj teraz pełne wsparcie internistyczne dla naszych pacjentów z powiatu i też spoza powiatu. Natomiast mamy nadal 25 łóżek, z czego stan na wczoraj było 22. Więc cały czas infekcje są, chorzy są. Bardzo wiele osób zaraża się na przykład dzień czy dwa dni przed planowaną szczepionką albo dzień czy dwa dni po planowanej szczepionce, kiedy jeszcze nie ma odporności. Więc no, musimy na siebie uważać. Bardzo dobrze, że pewne restrykcje poszły, bo na pewno no, chodzenie na otwartym terenie nie spowoduje, że tego COVID-a złapiemy, ale już na przykład stojąc w kolejce w sklepie spokojnie jesteśmy go w stanie złapać, więc tutaj te restrykcje muszą być zachowane i powinny być zachowane. Dlatego no, apeluję do Państwa, żeby Państwo pilnowali się, ale jednocześnie jeżeli istnieje możliwość profilaktyki, a taka istnieje, to najskuteczniejszą z nich będzie właśnie wyszczepienie. Dlatego szczepmy się, nie bójmy się tego, pamiętajmy o tym, i o czym mówi historia medycyny, że szczepionki i antybiotyki spowodowały, że żyjemy teraz po 70-80 lat. To są dwa największe osiągnięcia medycyny XX wieku i tego nie można przekreślać pseudoopiniami, pseudonauką, bo ona sama się broni. Proszę spojrzeć sobie w księgi parapialne jeszcze sprzed 100 lat. Średnia długość życia to było 29-30 lat. Starcem był ten, kto dożył 50-60. Ich było naprawdę niewielu i to byli ludzie, którzy no, byli bardzo bogaci i mieli możliwość życia w dostatnich ciepłych warunkach z dużą ilością pożywienia. Na zwykłych, że tak powiem, wsiach, a Polska jest krajem rolniczym, była krajem rolniczym, to chłop żył średnio 20, 30, 45 lat, to było w porywach. Kobieta miała 11, 12 dzieci, z czego do wieku 18 lat dożywała dwójka, trójka. I taka była statystyka. Jak ktoś tego nie widzi, niech sobie otworzy księgi parafialne, wszystko jest w internecie i może sobie zobaczyć. Więc od czasu wprowadzenia szczepionek, antybiotyków po prostu no, zaczęliśmy żyć bardzo długo.
Zapytam jeszcze o COVID-a, który męczy nas od ponad roku. Czy mieli Państwo tutaj w wieluńskim szpitalu do czynienia z tą odmianą angielską, indyjską?
Wiadomo, że każdy pacjent, który jest u nas hospitalizowany, ma badanie genetyczne. Natomiast to badanie genetyczne jest jakby ukierunkowane jakościowo, czy jest ten COVID, czy go nie ma. Czyli może inaczej ilościowo. I my wiemy, że mamy COVID-a. Natomiast nie prowadziliśmy badań dokładnie w kierunku, jaka jest mutacja. Mamy potwierdzenie, że jest COVID genetyczny i go leczymy. Natomiast wiemy, że na pewno angielska mutacja u nas była, gdyż był moment, w którym naprawdę wystarczył przelotny kontakt pacjentów i już go łapali, co było typowo związane z wysiewem tej angielskiej niemieckiej mutacji i mieliśmy takie też przykłady pacjentów, którzy nawet stykali się gdzieś w jakichś częściach szpitala, czy nawet przed szpitalem, stojąc w kolejce, i potrafił jeden pacjent już za kilka dni być zainfekowany. Zresztą opowiadali nam też to z wywiadów rodzinnych, że widzieli się z kimś krótkotrwale kilka minut, kto kichał. Mamy silne podejrzenia, że mutacja angielska była na 100% tutaj w powiecie, o czym świadczy zakaźność, wysoka zakaźność i bardzo szybka transmisja wirusa, czego na przykład nie odnotowaliśmy wczesną wiosną i jesienią zeszłego roku.
Skoro jesteśmy już na oddziale ginekologii, to za chwileczkę ten oddział przejdzie metamorfozę. Będzie tutaj elegancko. Tak myślę. Proszę powiedzieć, jak przebiegają rozmowy, czy są na etapie projektu, czy projekt już jest, jak to wszystko wygląda i kiedy rozpocznie się remont?
Wstępny projekt został już uzgodniony i dyrekcja i kierownicy oddziałów, czyli mojego i oddziału neonatologii, uzgodniliśmy wspólny projekt, na którym jest już pełny remont i pełny rozkład nowego bloku porodowego wraz z częścią neonatologiczną i wydaje nam się, że na pewno to wszystko już zostało zatwierdzone. Na przykład wczoraj wybieraliśmy kolorystykę, więc wiemy też już, w jakich kolorach będzie to zrobione, w jakich wstępnie materiałach. Będzie bardzo nowocześnie, według najnowszych standardów. Na pewno będzie to taki blok, który przez najbliższe 20 lat nikomu się nie opatrzy i będzie wyglądał ponadczasowo, więc pacjentki będą miały zupełnie nową jakość. Wszystko wskazuje na to, że na pewno uda nam się wyremontować blok porodowy, salę cięciową oraz połóg, i neonatologię, czyli pacjentki już do porodu będą jakby od A do Z przebywały w tej nowej części, która będzie przeniesiona na pediatrię, na były odcinek pediatrii, bo wiadomo, że w tej chwili ten oddział akurat jest nieużytkowany, ponieważ pediatria przeszła gdzie indziej na chirurgię dziecięcą. W związku z tym ten oddział jest nieużytkowany. To pozwoli nam też jednoczasowo prowadzić remont i nie rezygnować z porodów, bo tak by trzeba było zamykać porodówkę. W ten sposób porodówka nie będzie musiała być zamknięta.
Więc kiedy się przeprowadzacie?
To ciężko jeszcze stwierdzić. Wiadomo, że od momentu wygrania konkursu na projekt do stworzenia pełnej koncepcji architekt ma 100 dni. W związku z tym myślę, że gdzieś do końca sierpnia będą już pełne plany i będzie można ogłaszać już przetarg na budowlankę, na prace budowlane.
Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Moim i państwa gościem był dr Wojciech Ordon.
Dziękuję również.
Audycja powstała przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu.